Alleluia. Hvala Isusovi. Nie widziałem was parę dni, a wydaje mi się, że nie byłem w zborze 100 lat. Byłem w niedzielę na zjeździe pastorów. Wiecie, to jest ciekawe, takie ciekawe doświadczenie, kiedy jest nabożeństwo i sami pastorzy siedzą, głoszą Słowo Boże i dzielą się ze sobą swoimi troskami, problemami i okazuje się, że jakby tego nie nazywać słowami, to wielu z nas przez takie same rzeczy idzie. I tak samo jest chyba w zborze, prawda? Że raz stoję tutaj za tą kazalnicą i widzę tą twarz rozpromienioną, zadowoloną, ten czy ten siedzi smutny i akurat coś jest. Się mija 2-3 miesiące dokładnie na odwrót. Ten, który przed 2 miesiące temu promieniował prawie, że gotowy był innym mówić, że w ogóle chyba wiary nie mają. Teraz on siedzi pocieszany przez tych, którzy prawie, że wiarę 2 miesiące wcześniej stracili, ale odzyskali. Tak jest w Kościele, tak jest w życiu. Dzisiaj chciałbym się z wami dzielić kolejnym rozdziałem jakiej księgi, pamiętacie? Księgi Daniela. Chciałbym dzisiaj wejść w to jeden z najbardziej sławnych rozdziałów tej księgi i właściwie chyba każdy z tych kazań musiałbym tak zaczynać. Wiecie, zaczynam sobie zdawać sprawę, przygotowując te lekcje biblijne na czwartek, że księga Daniela w tak niesamowity sposób jest wpisana w nasze życie. Nie wiem, jest to chyba jedna z najbardziej znanych ksiąg, jedna z takich ksiąg, które chyba na każdej szkółce się przerabia tę ksiągę. Nie wiem, ile razy szkółka na przykład z księgi Joela czy z księgi Jezedrasza jest. Ale wiem, że wielokrotnie jest szkółka z księgi Daniela. Jest to taka z jednej strony fundamentalna Ewangelia, a z drugiej strony tak głęboka, tak pełna Bożego poznania księga. Mene, mene, tekel, upar, sin. Wszyscy znacie, wiecie, co znaczą te słowa w języku aramejskim lub jak chaldejskim, jak niektórzy powiadają. I tak bym chciał zatytułować tę dzisiejszą lekcję, nasze dzisiejsze studiowanie Słowa Bożego. I wiecie, zanim przejdziemy do Słowa Bożego, do 5 rozdziału Księgi Daniela, chciałbym krótkim streszczeniem przypomnieć wam, co było przed 5 rozdziałem, a jak wiecie, przed 5 rozdziałem był 4 rozdział i mówił on o królu Nabuchodonozorze, Nebukadnesarze, jak go inaczej nazywano, który doświadczył Bożej łaski, żyjąc już prawie jak zwierzę. Wyświetlaliśmy tutaj, pokazywałem, jak wygląda człowiek chory na taką chorobę, czy właściwie dotknięty taką Bożą ręką w taki sposób. I Nabuchodonozor doświadcza Bożej łaski, żyjąc jak zwierzę, gdzieś tam w środku lasu, ukryty przez Pana, wznosi oczy wysoko do nieba i pojmuje największą prawdę życia, jaką człowiek może zrozumieć. Nie jestem Panem swojego życia. Nie jestem tym, kto będzie decydował, co ze mną będzie. Jeden z największych imperatorów, twórca jednego z największych imperiów militarnych i gospodarczych świata, zupełnie załamany, zarośnięty, brudny i pewnie chory, pojmuje gdzieś w lesie, czy gdzieś w puszczy, nie wiadomo gdzie to było, że nie jest Panem swojego życia. I uczy się takiej lekcji pokory, że żaden człowiek nie może nazywać się Bogiem przed obliczem Bożym. Człowiek nie może wychodzić przed Boże oblicze, bluźnić w kierunku Boga i mówić, że Bogiem to ja jestem, a nie ty. I Nabuchodonozor dostaje taką właśnie lekcję i pozostawia po sobie świadectwo o zbawieniu i o Bożej świętości. I tak jak powiedziałem, jest to o tyle jedna z najciekawszych postaci Księgi Daniela, dużo ciekawsza niż ta, którą się dzisiaj chcemy zająć, choć dzisiaj się zajmiemy nie mniej ciekawym człowiekiem i nie mniej ciekawym wydarzeniem, dlatego że, jak już to powtarzałem tamtym razem, w tamtym tygodniu, z jednej strony Nabuchodonozor jest praobrazem czy typem antychrysta, a z drugiej strony staje się jednym z ewidentnie zbawionych ludzi, staje się dzieckiem Bożym, że to nazwiemy współcześnie, staje się człowiekiem, który doznaje opamiętania, a co za tym idzie i co tu jest niesamowite, staje się jednym ze współautorów Słowa Bożego. cała czwarty rozdział, przepraszam, Księgi Daniela i ostatnie trzy wersety rozdziału trzeciego są napisane właśnie w języku aramejskim. Zresztą nie one jedyne i są napisane ręką właśnie Nebukadnesara. Umiera 562 lata przed narodzeniem się Pana Jezusa, pozostawiając mocne państwo i świadectwo tego, że Bóg jest jedynym, najwyższym, wszechmogącym Bogiem i że może przemienić życie każdego człowieka, że dech człowieka, że jego siły są właśnie w Bożych rękach. I nasza dzisiejsza historia, którą chcę dzisiaj studiować, kolejny rozdział Księgi Daniela, opowiada o dziejach i o tym, co się dzieje z człowiekiem, który zlekceważył świadectwo o Bożej łasce i zlekceważył wielkie zbawienie. I bracia i siostry, wierzę, że to, o czym się będę dzisiaj z wami dzielił, chociaż jakoś wiem, że niektórym z nas może się to wydawać niemożliwe, ale to, o czym się będę dzisiaj z wami dzielił, może grozić każdemu z nas, a mianowicie zlekceważenie zbawienia, niedocenienie tego, co naprawdę Bóg czy Boża łaska dla naszego życia uczyniła. To grozi każdemu. Człowiek powinien z drżeniem swoje zbawienie sprawować, patrzeć na to, co robi, ze Słowem Bożym otwartym i na swoich kolanach patrzeć, jak lepiej, jak bardziej podobać się Bogu, jak bliżej Niego chodzić. Amen? To grozi każdemu z nas. I o ile więcej my słyszymy i doświadczamy niż człowiek opisany w tej księdze. Bo jak już powiedziałem, chcę powiedzieć o człowieku, który zlekceważył zbawienie. I zaraz będziemy czytać tę księgę, znaczy ten rozdział. Ale zwróćcie uwagę, że my dużo, dużo więcej doświadczamy, dużo więcej słyszymy. I posłuchajcie jeszcze, że będzie to też taka ważna lekcja dla nas, że w życiu niektórych z nas naprawdę starczy już duchowej ślepoty. Czas jest dokładnie się przyjrzeć, jak żyjemy przed Bożym obliczem. Jak sprawujemy nasze zbawienie i czy jesteśmy przed Bogiem naprawdę uczciwymi, prawymi ludźmi. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków mówi nam, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Zgadzacie się z tymi dwoma wersetami? Prawda to jest czy nieprawda? Amen? Jest tak czy... No ja nie mogę tego powiedzieć na przykład. Mógłbyś tak powiedzieć? Że no ty właściwie nie wiesz, o co chodzi, kiedy mówimy o łasce Bożej. Jest tu ktoś taki? To właściwie, no ja nie wiem, o czym wy mówicie. Jaka łaska? Jest jakaś łaska? Czy nie ma takiego człowieka wśród nas? Jest tu głoszona łaska Boża i szczególnie w czwartek wiem, że no niewielu ludzi w czwartek przychodzi tutaj, którzy by sobie nie zdawali sprawy z tego, że została im okazana Boża łaska. Zostało im zwiastowane Boże zbawienie. I jakże my ujdziemy cało, jeśli je zlekceważymy? To jest moje przesłanie dzisiaj. Wracamy do Starego Testamentu. Do czasów, kiedy ludzie tego wersetu nie znali, ale kiedy ten, który jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, podobnie współdziałał ku dobremu z tymi, którzy go miłują i podobnie sprzeciwiał się pysznym, a pokornym okazywał łaskę, jak nam mówi Słowo Boże. Otwórzmy piąty rozdział Księgi Daniela i chciałbym przeczytać może... Piąty rozdział, wersety od 1 do 4. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Mamy pierwsze cztery wersety, wstęp do tego rozdziału i raptem przeczytaliśmy 4 wersety, a tyle grzechu i nieprawości już z nich widać. Mamy pijacką ucztę w przededniu sądu, nie tylko nad życiem króla, który ją urządził, ale nad całym zarządzanym w jakiś sposób przez niego krajem. Wiecie, ten rozdział Słowa Bożego przenosi nas na właśnie taką wielką babilońską pijacką ucztę w południowym pałacu Nabuchodonozora, który on sobie zbudował właśnie dla przyjmowania gości. Był to ten pałac umieszczony niedaleko sławnych, wiszących ogrodów. I kiedy, wiecie, ja sobie mogę tą księgę prawie wyobrazić, jak gdybym oglądał ją w teatrze, czy w kinie po prostu, kiedy podnosi się kurtyna, widzimy władcę w otoczeniu przepychu, złota, dobrobytu, jego żon, niewolników, nałożnic, jak mówi Słowo Boże, i całej tej jego świty w otoczeniu rozbawionych sług. I król Belsazar, zaczyna nam się opowieść biblijna, urządził wielką ucztę. I tu bym się chciał zatrzymać. Chciałbym właśnie dokładnie powiedzieć o tych dwóch słowach. Król Belsazar. Korzystając z tego, że czwartek jest dla nas takim dniem, kiedy głębiej studiujemy Słowo Boże, chciałbym powiedzieć, kim był Belsazar. Jak się znalazł na tronie, skąd w ogóle trafił na karty Biblii, skąd się wziął taki król, bo oto w poprzednim rozdziale widzimy Nebukadnesara, który opamiętał się przed Panem i odchodzi, aby żyć zupełnie innym życiem, tak się kończy tamten rozdział i nagle, nie wiadomo skąd, pierwszy werset, król Belsazar urządził wielką ucztę. Jak już powiedziałem, Słowo Boże nie opowiada o ludziach, którzy się urwali gdzieś z choinki, którzy nie wiadomo skończą, że nie da się niczego na ich temat znaleźć, czasami bardzo niewiele można znaleźć, a czasami naprawdę można sprawdzić, kim był człowiek i skąd w ogóle się wziął, kto to tak naprawdę był. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, dzisiaj wiecie, że ja trochę zawsze lubię liznąć też historię oprócz Słowa Bożego. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do czasów króla właśnie Nabuchodonozora. Jak pamiętacie, mówiąc o tym, kim był Nabuchodonozor, mówiłem, że Nabuchodonozor miał 4 synów i 3 córki. Wiecie, byłem wręcz kusiło mnie, żeby przepisać ich imiona, bo udało mi się znaleźć imię każdego z dzieci Nabuchodonozora. Nawet to jest możliwe, jeśli się w dzisiejszych czasach dobrze poszuka, ale to nie jest istotne. Wiemy, że mają 4 synów, mają 3 córki, to jest minimum to, co miał, to, do czego się przyznawał, że to jest jego potomstwo. To wiemy, że dzieci dorastają i zakładają swoje rodziny, córki wychodzą za mąż i zaczynają prowadzić swoje życie. Po śmierci Nabuchodonozora, kiedy umiera i zostawia mocne, silne państwo, rozpoczyna się prawdziwy korupcyjny wyścig, prawdziwa rzeź. Na tron wstępuje jego syn, Evil-Merodach-Amel-Marduk, zarządzający twardą ręką krajem, panuje przez 2 lata i zostaje zaszlachtowany, zamordowany, wiecie przez kogo? Przez męża swojej siostry. Przez swojego szwagra. Jak już mówiłem, Nabuchodonozor miał 4 synów i 3 córki. Jedna z nich miała męża, który właśnie zamordował na tego, który zasiadał na tronie Babilonu. I zasiada na tronie mąż córki Nebukadnesara, Nergal-Sarsur się nazywa. Nie musicie pisać. Jako ciekawostkę po prostu chcę te rzeczy podać. Panuje przez 4 lata. Nigdy nie wiedząc, komu może ufać. W ciągu tych 4 lat ustanawia następcą swojego nieletniego syna, Labasi-Marduka. I kiedy młodzieniec, jeszcze jako niepełnoletni chłopak, przyjmuje tron jednego z największych imperiów, całkowicie zaszczuty, zaplątany w różne dworskie intrygi, utrzymuje się przy władzy przez 9 miesięcy, po czym zostaje również, pewnie się domyślacie, zamordowany. Taki człowiek nie mógł się utrzymać władzy w takim kraju. Dlatego, że różne stronnictwa bały się, że jako młody i niedojrzały chłopak jeszcze wtedy ulegnie któremuś z tych stronnictw, więc go zamordowano. I wtedy na scenę wchodzi jedna z największych sław Babilonu. Ktoś, kto z was się interesuje historią, na pewno o tym wie. Na tronie zasiada jedna z największych sław Babilonu, wytrawny wojownik i jeden z najlepszych strategów, twórca zwycięstw babilońskiej armii, Nabonid. Jeden z najsławniejszych wojowników na świecie, jeden z największych dowódców. Jest typowym wojownikiem. Większość czasu spędza na wyprawach łupieszczych, poszerzając granice imperium, a potem broniąc tych granic z coraz to mniejszym skutkiem. Ale nie tylko, słynie też z ogromnej religijności i rozpoczyna się wręcz krwawe, na siłę narzucane propagowanie kultu Boga Księżyca, Księżyca Sina. W Babilonie dochodzi do konfliktu i Nabonid, nie tylko dlatego, że prowadzi wyprawy wojenne, ale również dlatego, że wchodzi w konflikt z kapłanami, którzy akurat sprawują kult Marduka, najbardziej popularny w Babilonie, nie bardzo chce do niego wracać. I wtedy ustanawia swojego syna, Belsazara, aby ten jako lojalny władca sprawował władzę na tronie Babilonu. Także Nabonid jest prawdziwym władcą, Belsazar jest takim, jak to powiedzieć, no takim ekstra władcą, takim po prostu jest prawą ręką swojego ojca. Na to jest słowo, które mi właśnie uciekło. To ma swoją nazwę w polityce. W każdym razie prowadzi interesy swojego ojca i rzeczywiście w Babilonie jest postrzegany jako władca. I teraz już wiecie, kiedy czytamy, że król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiące swoich wojowników. Wiecie, o kim teraz mówimy. I wiecie, w tym czasie Babilon bardzo potrzebował takiego lojalnego władcy wobec tego rzeczywistego króla i dlatego zasiada na tronie Belsazar. Jego imię już dokładnie brzmi Belshar-Usur-Halat. Oznacza to Bel chroni króla. Jak widzicie, ich imiona, każdego z nich, jak to dawniej bywało, miały znaczenie. Dzisiaj imiona niekoniecznie mają znaczenie. Dzisiaj na przykład Bogu miła niekoniecznie jest miła Bogu. Albo tak dalej. A wtedy imiona miały znaczenie. I właśnie król Belsazar był ostatnim władcą bezbożnego i szarganego korupcją i przelewem krwi imperium. Czwarty rozdział kończy się i zaczyna się piąty. Pomiędzy czwartym i piątym rozdziałem, który macie w swoich Bibliach, jeżeli ktoś was sobie notuje, możecie tam sobie pisać, mija 23 lata. Pomiędzy czwartym i piątym rozdziałem Księgi Daniela mija 23 lata i rozdział piąty zaczyna się 23 lata później w południowym pałacu, jednym z trzech, jakie posiadał Nabuchodonozor. I jest to czas, kiedy Pan Bóg zaczyna w szczególny sposób przemawiać do Daniela, zaczyna w szczególny sposób działać, przygotowując Daniela jako proroka do tego, że zmienią się porządki i kierunki i różne rzeczy zmienią się na świecie. Wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg nie czyni niczego, dopóki nie oznajmi swoim sługom, komu? Prorokom. Amen? Jest tak? To są te lata, kiedy Daniel otrzymuje swoje sławne widzenia, które mamy zapisane w późniejszych księgach. W tym czasie Daniel otrzymuje dwa dokładniej. Otrzymuje dwa objawienia, które mamy zapisane w siódmym i ósmym rozdziale Księgi Daniela. Siódmy rozdział Księgi Daniela. Daniel otrzymuje to widzenie w pierwszym roku panowania owego Belsazara, syna Nabonida, a i ósmy rozdział jest to widzenie, które Daniel otrzymuje w trzecim roku panowania tego bezbożnego władcy. I tak się zaczyna ten rozdział. Król urządza ucztę w ozdobionej z przepychem i bogactwem sali przyjęć, gdzie stoi jego tron. Jak już powiedziałem, jest to sala jednego z najpiękniejszych pałaców, pałacu południowego, połączonego ze sławnymi cudami świata, wiszącymi ogrodami. Mówiłem już chyba jako ciekawostkę, że do niedawna uważano nawet, że te ogrody wisiały. Dzisiaj nowe światło rzucili badacze na to, że one nie tyle wisiały, co były tak zbudowane, że wyglądały, jakby były zawieszone w powietrzu. Tamta sala tronowa mogła pomieścić tłumy i Słowo Boże mówi nam dla tysięcy swoich, dla tysiąca, prawdopodobnie było ich dużo więcej, gdyż każdy z dostojników nie przyszedł sam, ale przyprowadza ze sobą swoją świtę, swoje żony, tak dalej, całe swoje towarzystwo. Sala tronowa mogła pomieścić tłumy i na uczcie pojawiają się tysiące uprzywilejowanych obywateli miasta Babilon. I chcę wam powiedzieć, w tamtym czasie zaproszenie tysięcy ludzi na uczte nie było niczym niezwykłym. Nie wiem, czy wiecie, powiem jako ciekawostkę, że władca, który miał nastąpić, nastać jakiś czas później, jeszcze go nie było, dopiero wkroczy na historię dziejów, Aleksander Wielki, kiedy miał swój ślub, wiecie, ilu gości zaprosił Aleksander Wielki? 10 000 gości było zaproszonych na ślub Aleksandra. Także to nie było niczym niezwykłym. Co się dzieje tak naprawdę, kiedy czytamy pierwszy werset? Co jest ukryte za pierwszym wersetem 5 rozdziału Księgi Daniela? Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysięcy swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. Co się dzieje? Co stoi za dziwnym zachowaniem króla? Co tak naprawdę dzieje się poza pałacem? Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, daleko poza pałacem. Wiele kilometrów od sali zabaw dokonuje się właśnie los Imperium Babilońskiego. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś z paru wersetów z tej księgi głosiłem tutaj na tym miejscu już słowo, ale dużo żeśmy mówili, więc być może nie pamiętacie. Powiem pokrótce, że daleko od sali zabaw dokonuje się, czy decyduje się los całego Babilonu nad rzeką Tygrys. Jak dwie bestie nad rzeką ścierają się dwie potężne armie. Jedna babilońska dowodzona właśnie przez Nabonida, a druga potężniejsza, nowocześniejsza, coraz to bardziej rosnąca w siłę, dowodzona przez człowieka, który wkrótce pojawi się w historii dziejów i dzięki niemu Żydzi wrócą do swojej ziemi po wygnaniu, dowodzona przez Cyrusa, króla Persów. Tam nad rzeką Tygrys dochodzi do potężnej bitwy i wojska Babilonu zostają rozbite i Persowie ruszają w kierunku legendarnego, pełnego złota, bogactw i niewolników i łupów Babilonu. Ostatnia próba zatrzymania idących na Babilon wojsk jest w Sipar i zgodnie z proroctwami Słowa Bożego żaden geniusz militarny nie może pomóc. Bracia i siostry, ja wiem, że dużo historii dziś mówię z tego miejsca. Przywykliście, że może jest więcej Słowa Bożego jak historii. Ale chcę wam coś powiedzieć. Kiedy patrzę, jak wypełnia się historia, wiem jedno, że rzeczywiście dobrze Job już mówił, że nikt nie może zaciemnić Bożych zamysłów. Że nikt nie może Bogu, wiecie, jakoś zaciemnić Jego planów i umysłu. Jeżeli Bóg coś powie, że się stanie, to choćby największe armie świata wystawiono, choćby najlepsi strategzy zaplanowali obronę, jeżeli Pan zdecyduje, że jakiś kraj, jakiś naród lub jakiś człowiek w tym, a w tym dniu, o tej godzinie dochodzi do swojego końca, to powiedzcie, czy ktoś może to zmienić? Nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Chwała niech będzie. Wiecie, ja dziękuję Jemu, patrząc na to wszystko, patrząc i opowiadając wam tu o wielkich armiach ciągnących przez pustynię, o wielkich wodzach. Patrzę na moje małe życie, które Pan Jezus znalazł przecież znikąd. Patrzę, jak Bóg mnie zbawił i dziękuję i wywyższam Pana Jezusa, że w takiej mocnej ręce jest życie kogoś takiego jak ja i ty. Chwała Jezusowi. Zobaczcie, to ten sam Bóg. Ja wam nie czytam, wiecie, przygód jakiegoś innego Pana Boga. To jest ten sam Bóg, który jest twoim i moim zbawcą. 20 kilometrów dalej, od miejsca, gdzie ostatnie resztki oporu upadają i właściwie droga do Babilonu stoi dla Cyrusa otworem, jego syn czuje się bardzo bezpieczny za potężnymi 18-metrowymi murami Babilonu. Niezdobytego miasta. Podoba mi się, jak ludzie coś nazywają. Niezatapialne, niezdobyte, niezniszczalne. Już kiedyś powiedziałem, że problem z niezatapialnymi statkami jest taki, że je mogą zwiedzać tylko nurkowie. Problem z niezdobytymi miastami jest taki, że dzisiaj faceci zaopatrzeni w pędzelki nam szukają jakichś resztek po tych miastach. Być może król zaczyna pić wino przed tysiącem swoich dostojników i gości, aby prowokacyjnie pokazać Persom, bo wiadomo, że to się rozniesie, i innym, że nie boi się i że nie ma dla niego nic niemożliwego, gdyż on przecież uważał się za kogoś niezwykłego, Belsazar. Pokazuje więc innym, że nie boję się nadciągających armii. Będę się bawił, kiedy wróg podejdzie pod mury mojego niezdobytego miasta. Być może była to jedna z przyczyn właśnie takiej postawy w pierwszym wersecie. Nie wie jednak wielkiej tajemnicy Słowa Bożego, którą znają wszystkie dzieci Boże. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Psalm 127, druga dokładnie część jego pierwszego wersetu. Wiecie, my możemy mieć niezatapialnego, niezniszczalnego, my możemy mieć coś na pewno, ale jeżeli Pan Bóg nam nie pobłogosławi, to nasze na pewno jest mniej niż przypuszczeniem. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż, a Pan właśnie wydał miasto, tylko on o tym jeszcze nie wie. I w Babilonie trwa uczta ludzi pysznych i pewnych swojego zwycięstwa, pewnych swojej potęgi. Z każdym łykiem wina, z każdym kielichem wina, które wybijają, z każdą kolejną minutą orgii, armie Cyrusa są o krok bliżej. Sąd jest bliżej z każdym ich grzesznym krokiem. Ale pijacka uczta trwa. Przypomina mi się treść pewnej sławnej chrześcijańskiej naklejki czy nalepki, nie wiem jak się to mówi, którą mamy, niektórzy z nas mają w domu, że Pan Jezus jest niewidzialnym świadkiem w tym domu. Pamiętacie tą naklejkę chrześcijańską? Bóg był niewidzialnym świadkiem na uczcie Belsazara. Na razie stoi i nic nie mówi. Patrzy i czas na jego słowo ma właśnie nadejść. Pijacka uczta trwa, a Pan Bóg patrzy. I Słowo Boże niedaremnie uczy nas, że wino powoduje rozwiązłość. Słowo Boże mówi nam, że pijaństwo jest przeciwstawieństwem, jest przeciwnością pełni Ducha Świętego. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. A w zamian Słowo Boże mówi, czy ale co? Bądźcie pełni Ducha. Nie, Słowo Boże niedaremnie uczy nas dzisiaj tego. Wino rzeczywiście powoduje rozwiązłość. Trwa pijacka uczta, której świadkiem jest Bóg. Oni o tym nie wiedzą i wtedy król popełnia największy błąd swojego życia. Do tej pory był postrzegany przez ludzi na pewno jako król niemoralny i można mu było przypiąć różne inne łaty. Popełnia w tym momencie świętokradztwo. Król nakazuje przynieść złote i srebrne naczynia zrabowane z Jeruzalem przez Nabuchodonozora. I mimo, że są pijani, zwróćcie uwagę, to jest jeszcze ciekawa rzecz dla mnie, mimo, że są pijani, nie przestają być religijni. Bo zwróćcie uwagę, że naczynia, kiedy zostają przyniesione i oni się upijają, wcale się nie upijają dla swojej przyjemności. W momencie, kiedy trwa pijacka orgia, Słowo Boże mówi nam i przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie, a króli, jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Myślę, że nikomu nie muszę przypominać dekalogu, prawda? Myślę, że nikomu nie muszę przypominać, Bóg myśli o takiej postawie serca. Myślę, że nikomu nie muszę mówić, co tak naprawdę to oznacza. Mimo, że są pijani, nie przestają być bałwochwalcami, nie przestają być religijni. Wznoszą toasty dla pogańskich bożków, które czczą w swojej ziemi. Być może też tak zastanawiałem się, to, że przyniesiono naczynia ze świątyni, które uważano nie za byle co, nawet w Babilonie. To, że za pomocą tych naczyń pito i czczono bożków, być może miało to też na celu pozyskanie ich przychylności, aby wstawić tym, które było na drodze armii inwazyjnej. Wiecie, Belsazar nie zrozumiał jednej rzeczy, że żyje w czasach końca, że Boży czas łaski dla wyzwań, dla bluźnierstw, które rzucali w oczy Panu Bogu, właśnie się kończy. I czy przez cały czas aż do tego miejsca Bóg nie pokazywał im, że jest jedynym żywym Bogiem? Popatrzcie na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rozdział Księgi Daniela. Każdy z tych rozdziałów Pan Bóg chciał Babilończykom pokazać, ogłosić, powiedzieć im, że On jest Bogiem. Chwała niech będzie Jemu. Oni tego nie przyjęli. Prawie każdy z dotychczasowych rozdziałów Księgi Daniela o tym nam mówi w jakiś sposób. No już czwarty, trzeci, drugi w szczególny sposób, pierwszy właściwie też. I tak dochodzimy do piątego wersetu, przeczytajmy dalej nasz fragment Słowa Bożego. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. Nieproszony gość przychodzi. Ktoś, kto był świadkiem. Kto jest świadkiem tego, co dzieje się w twoim i moim życiu. Był świadkiem tego, co tam się działo. Jeszcze ktoś, Bóg, zasiadający na tronie, niedostępnym dla ludzi, postanawia złożyć wizytę jako, powiedzmy, 1001 dostojnik i najważniejszy. Ktoś, kto kochał ludzi i grzeszników, ktoś, kto uczył ich tym Nabuchodonozora o tym, że on chce być najważniejszy, nie pozwoli więcej z siebie szydzić. Nie łudźmy się, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Wierzycie w tą prawdę Słowa Bożego? W Księdze Przypowieści mądrość, kiedy Salomon w Przypowieściach używa słowa mądrość, to ma na myśli Bóg. Możecie czytać Bóg albo Jezus. Kiedy pisze mądrość, która reprezentuje Boga, to mówi tak: dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, mówi tutaj mądrość, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Takie są tu słowa zapisane. To jest udziałem tych, którzy nie chcą posłuchać Boga, którzy odrzucają Jego rękę i Jego zbawienie. I apostoł Paweł przy trochę innej okazji, nauczając o dawaniu, potwierdził prawdę, która w tym wypadku również ma wielkie znaczenie. I powiedział w liście do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset, znacie ten werset, nie musicie go nawet szukać. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie błądźcie, i tu się wypełnia ta prawda. Król pije i cieszy się i pokazuje się ta ręka. Pan widział, co czynią, jak kpią z wszystkiego, co jego lud otaczał troską. Naczynia, kiedyś używane w ciszy świątyni, dzisiaj w rękach pijanych, rozdartych nałożnic i pijaków króla, poniewierają się po ziemi deptane przez grzeszników. Kiedyś bogobojni ludzie pośród woni kadzideł delikatnie brali je w ręce ze łzami w oczach. Dzisiaj pijacy z nich piją i Bóg na to patrzył. Wiecie, chcę wam coś tutaj ważnego powiedzieć, jeśli chodzi o te naczynia. To jest też lekcja o wierności. Kiedy jesteśmy niewierni, jeśli będziesz w swoim życiu niewierny, czy wiesz o tym, że jesteś drogocennym Bożym naczyniem, bracie i siostro? Czy wiecie o tym, czy nie wiecie o tym? Jeśli będziecie niewierni, to wszystko to, co cenne i co błogosławione w waszym życiu, diabeł użyje w przewrotny sposób, aby ośmieszyć was i Ewangelię. Jeśli będziesz niewierny swojej żonie albo mężowi, to pewnego dnia twój mąż albo twoja żona będą w ramionach innego człowieka. Diabeł to wszystko przekręci. A kiedyś przecież chcieliście służyć Bogu. Wiele świadectw, wielu ludzi to mówi. Pomyślmy o tym. Jeśli będziemy niewierni, to nasze dzieci będą... A przecież kiedyś chodziły na szkółkę i kochały Pana Boga. Jeśli będziemy niewierni, to nasze marzenia diabeł wyrzuci na śmietnik. A przecież kiedyś rozmawialiśmy o naszych marzeniach do późna w nocy i marzyliśmy, że Pan Jezus zmieni wszystko w naszym życiu i będziemy Mu służyć najlepiej, jak potrafimy. Naszym mężem, z naszym mężem, z naszą żoną, z naszymi dziećmi, wszystkim, czym jesteśmy. I niech tak zostanie. Amen. Bądźmy wiernymi ludźmi. Niewierność sprzeniewierza wszystko. Nad wszystkim jest wtedy Boży smutek, a kiedyś była Boża radość. I wiemy, że doszło do tego z powodu niewierności Bogu, bo gdyby Jego lud był wierny, naczynia stałyby do tamtego dnia w świątyni. Nigdy żadne imperium nie wzięłoby Jerozolimy, gdyby byli wierni. Lecz Boży czas przyszedł i na Babilon, i miarka bezbożności się przebrała. Mene, mene, tekel uparsin. Przyszedł nieproszony gość napisać te słowa na ścianie. I widzicie, Pan jest milczącym świadkiem tego, co robimy. Lecz kiedy się odzywa, to wszystko milknie. Tak nas uczy Słowo Boże. I tamtego dnia Bóg przestaje milczeć i objawia im swoją obecność. Wiecie, w 4 rozdziale Księgi Daniela, kiedy Nabuchodonozor, wstrząśnięty Bożą łaską, przemieniony przez Boga, pisze o tym, jak Bóg zmienił jego życie, to zwróćcie uwagę, że w 4 rozdziale, w 32 wersecie, w jego drugiej części, Nabuchodonozor pisze wielką prawdę, którą Belsazar mógł przeczytać. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz, pisze król. Tak brzmi 32 werset 4 rozdziału Księgi Daniela. Nie ma takiego, kto by mógł powstrzymać jego rękę i zadać Bogu pytanie, co to robisz, co czynisz. 4 rozdział Księgi Daniela był napisany w imieniu, po aramejsku, czytelnie, jako typ Ewangelii o upadłym człowieku, który doświadczył Bożej łaski. Nie było niczego lepszego i bardziej ewangelizacyjnego, co mógłby Belsazar przeczytać, ale odrzucił to. Przyszedł dzień zapłaty. Król w jednej chwili trzeźwieje. Też bym otrzeźwiał, a wy? I zobaczcie, co się dzieje z jego ciałem. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że nie podniesie przed Bogiem ust do zuchwałej mowy. Ja nieraz już mówiłem, że słyszałem i słyszę i drażni, kiedy ludzie mówią, jak ja spotkam Boga, to Go zapytam, w końcu Mu powiem, myślę. Ciekawe, czy ktoś powie Bogu w końcu, co myśli. Temu, który wie wszystko, zanim słowa są na naszych ustach. Temu, który bada nasze serce, nasze nerki. Gdzie dobrze psalmista pisze, że podnoszą gęby swoje ludzie, którzy nie mają żadnego poznania. Nic, wiemy o tym, że nic, żaden pyszałek i władca tego świata, że użyję tu takiego może prymitywnego słowa, nic nie nagada Bogu. Bo kiedy Jego obecność się pojawia, człowiek ledwo żyje. Wiecie o tym, prawda? Mamy przykład tego w wielu miejscach Słowa Bożego. Zobaczcie, co się stało z Mojżeszem. Przecież nie możemy nazwać Mojżesza wrogiem Bożym. To był przyjaciel Pana Boga. To był człowiek, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Ale kiedy chwała Boża przeszła, Bóg go postawił na skalę i zasłonił go swoją ręką, żeby facet przeżył w ogóle to. Kiedy prorok Daniel miał widzenie tylko anioła, upadł i biedak leżał jak nieżywy. Także go musieli podnosić. I król teraz zobaczył tylko rękę. Nie ma naukowych argumentów. Nagle zabrakło naukowych argumentów. A myśli króla pełne grzechu i zbrodni nagle go zaniepokoiły. Zobaczcie, co się z nim zaczyna wyrabiać. I tu jest taki nieprzyjemny werset teraz, ale myślę, że trzeba o tym tutaj powiedzieć. Jest tu napisane, stawy jego bioder rozluźniły się. Się prawdopodobnie wskutek wstrząsu król się po prostu wypróżnił. Prawdopodobnie poniżony został. W całym swoim przepychu, ze strachu, jego organizm po prostu nie wyrobił. Drżały mu kolana. Co się stało, wielki królu? Gdzie są teraz twoje armie, twoi słudzy, twoi ochroniarze? Ilu takich jeszcze przyszło po nim, pomyślcie? Pamiętacie Heroda? Hitlera? Lenina? Stalina? Wielu, wielu innych, którym się wydawało, że jak oni by spotkali Boga, to by mu powiedzieli, co myślą. pył został po nich, proch. Ten, który bada ludzkie serca, który kocha ciebie i mnie, ten sam, który powiedział, że nie pozwolisz siebie szydzić. On powiedział, z prochu jesteś i co? I w proch się obrzucisz. Kiedy zatrzymał Pawła, pamiętacie na drodze do Damaszku, jak Paweł z jaką pewnością ścigał Pana Jezusa? Nie możesz wierzgać przeciwko ościeniowi. Czemu ty mnie prześladujesz? Jak gdyby mówił, czy ty sobie sprawy nie zdajesz, gdzie idziesz? Komu chcesz stanąć na drodze? I każdy z tych wielkich, których wymieniłem, kiedy ich czas doszedł do końca, i Hitlera, i Stalina, i Lenina, i tak dalej, i Heroda, każdy z nich był żałosny i maleńki, kiedy przyszedł czas rozliczania się. Boga nawet nie widzieli jeszcze, tylko trochę śmiercią zapachniała, już byli mali. Kimże jest człowiek? I król czuł się taki bezpieczny w swoim pałacu. Powiem w ten sposób, jakbyście zareagowali? Wyobraźcie sobie, bracia, siostry, kładziecie się spać w swoim mieszkaniu, zamykacie zamki, drzwi i budzisz się na przykład koło 3 w nocy, zaświecasz lampę, a na ścianie naprzeciw twojego łóżka napis. Nie wierzę, że spokojnie byś się powiedział, a przeczytam rano. Ja nie wierzę. Zerwałbyś się z łóżka, sprawdził zamki. Jak to jest? Skąd to się tu wzięło? Pomyślcie, król się czuł bezpieczny. Nie był przyzwyczajony, że mu ktoś po ścianach pisze. I szczuń święty siedzi. I zobaczmy, co się dzieje dalej. 7-9 werset. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich, ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belszazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Oto cała bezsilność świeckich systemów władzy. Król natychmiast rzuca się tam, gdzie zawsze szukał odpowiedzi. Gdzie ludzie związani okultyzmem, czyli horoskopami, różnego rodzaju wróżbami, przesądami, wróżeniem z fusów, zawsze tam znajdowali swoje pocieszenie. I tam też rzuca się od razu król. Wczoraj miało mi się taki moment z życiorysu, czy z ostatnich chwil Hitlera, że wiecie, osoba Magda Goebbels, sprawdziłem to jeszcze dzisiaj, żeby się upewnić, po zamordowaniu 6 swoich własnych dzieci, maleńkich dzieci. Nie wiem, co powinna zrobić matka, która zamorduje właśnie 6 maleńkich dzieci swoich. Bo to jest to, co zrobiła Magda Goebbels w bunkrze Hitlera, żeby się nie poddać, zamordowała własne dzieci. Wiecie, co zrobiła, kiedy je zamordowała? Maleńkie, kochane, słodkie dzieci. Poszła i położyła sobie pasjansa z kart. Bałwuchwalca zawsze położy w trwodze świeczki i kwiatki na każdym ołtarzu i każdemu Bogu, byleby tylko jakoś coś wyjaśnić. Boże dzieci, ludzie znający moc i potęgę i prawdę tego słowa, my wiemy, do kogo pójść, kiedy nie rozumiemy, co się dzieje. Amen? My nie musimy rozumieć, dlaczego jest sztorm. My wiemy, kto w tym sztormie jest z nami. Chwała Jezusowi. My nie zawsze wiemy, gdzie w danym momencie życia się znajdujemy, ale wiemy, dokąd zmierzamy. Słyszycie? Jest tak? Wierzycie w to? Ja wiem, dokąd idę. Wiem, komu uwierzyłem. Nie zawsze rozumiem, co się dzieje w danym momencie naokoło. Nie zawsze rozumiem, gdzie jestem, ale wiem, dokąd idę i wiem, komu uwierzyłem. Pamiętacie? W księdze Daniela, w 2 rozdziale, w 2 wersecie, król Nabuchodonozor postąpił podobnie, szukając odpowiedzi na swój sen. Kiedy mu się przyślił ten straszny sen, który nim wstrząsnął. Ale Bóg mu tam okazał wiele łaski. I wszyscy magowie jak zawsze zawiedli. Wiecie, magowie są biegli w niezrozumiałych słowach i złożeni ludzkich dusz. Samo Słowo Boże nam mówi, że będą burczeć i mruczeć. Ale nie ma u magów odpowiedzi. Nieraz pokazali, że są wytrenowani w dworskich kłamstwach, lecz nie mają żadnej wiedzy. Wiemy, że w następnym rozdziale, szóstym rozdziale Księgi Daniela, który jak Bóg da, będziemy studiować, właśnie owi magowie, urzędnicy, niby tacy mądrzy, a będą musieli uknąć spisek, żeby się jakoś Daniela pozbyć. To wtedy Daniel trafi do lwiej jamy. I wtedy ich wysiłki pójdą na nic, a Daniel okaże się człowiekiem, który ma jakąś siłę i moc w Panu. W konkretach magia nie ma nic do powiedzenia. Czy to coś jak obecny Nostradamus i kłamstwa Nostradamusa, które ludzie wierzą. Ludzie, których serca są skażone okultyzmem, wierzą w takie rzeczy. Ludzie odczytują, że powiedział o tym czy innym wydarzeniu, ale wiecie zawsze kiedy? Po fakcie. Ja całe życie nie słyszałem, że Nostradamus mówił coś o ataku na World Trading Center. Ale po ataku wszyscy udowadniali, on właśnie o tym tutaj mówił. Na guzik mi takie słowo, które w piekle się dowiem, że mówiło o tym, że bym do piekła nie poszedł. Na nic coś takiego. Zawsze po fakcie. Ciekawe, gdzie się podzieli teraz zwolennicy czarnego papieża. Pamiętacie to jeszcze? Tą śpiewkę, że wszystkie gwiazdy, wszystkie wróżby mówiły, że będzie czarny papież. Miał być Polak, czarny papież i koniec świata. Ja mówiłem, że wiecie, dlaczego nie wierzę w to? Pamiętacie, bo niektórych z was to mówiłem. Nie wierzę w to, bo Bóg tego nie dopuści, żeby ludziom pokazać, że magia to jest kłamstwo. I mówili tak, że ma być Polak papieżem, potem czarny papież i koniec świata. A teraz już mówią, nie, to miał być Polak, jeszcze jeden po nim i dopiero czarny. Ja się cieszę, że mam Słowo Boże, które nie muszę zmieniać i dopasowywać. Wróżby i horoskopy. Magia zawsze będąc w najtrudniejszych chwilach odpowiedzi. Ileż to razy widziałem młodych ludzi na molo, będąc jeszcze na wakacjach w lecie, w Sopocie stoi facet, sprzedając ludziom te diabelskie horoskopy. Krótko mówiąc, wciągając ludzi w okulty. Słuchajcie, mówmy po imieniu. I widzę zakochane młode pary. Kupują sobie, papuga ciągnie, wiecie, i czytają. Przed nami szczęście. Ludzie czytają inki, nie Filipinki, te różne chocki, klocki w tych gazetach. Horoskopy, przed nami szczęście, wiecie, póki wszystko jest dobrze. Ta sama młoda parka, kiedy wchodzi w ogień kryzysu, w ogień trudności, nie znajduje w magii, w horoskopach i w całym tym kłamstwie ani troszeczkę wsparcia, ani troszeczkę pomocy. Zostają zawiedzieni, tak jak zawiedziony został Belsazar. O gdyby znał Pana Boga, o gdyby upadł na twarz i ukorzył się, czy gdyby upadł na twarz i powiedział, Boże, wiem, że mnie znalazłeś, koniec ze mną. Ale nie. Serce, które już się z kamienia pozostało z kamienia. Zawiedziony zostanie magią. I król proponuje wtedy wielką nagrodę za prawidłową odpowiedź. I mówi, że takiego człowieka obleczę w szaty, złote łańcuchy i uczyni trzecim w królestwie. I już oczywiście wiecie, dlaczego powiedział trzecim. Teraz wytłumaczyłem to na początku. Prawdziwym władcą był Nabonid. On był jego zastępcą, jego prawą ręką. Dlatego nie mógł oferować drugiego w królestwie. Mógł oferować trzeciego w królestwie. Chcę wam powiedzieć tu ważną prawdę dotyczącą tego miejsca. Dla mojego i twojego życia. Jeżeli wchodzimy w kryzys, Bóg się nie zadowoli, jeśli mu obiecamy, że będzie drugi albo trzeci, jak nam pomoże. Jest tylko jedno wyjście i było jedno wyjście dla Belsazara. Jeżeli Pan mi da odpowiedź, uczynię go pierwszym w moim życiu. I wierzę, że wtedy zadziałałaby łaska. Nie wiem, Bóg miał taki plan, że nie okazał mu łaski. Nie chcę komentować rzeczy, do których nie mam wglądu do duchowych głębin, żeby nie mówić rzeczy niemądrych. Ale wiem jedno, że łaska góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem u Pana Boga. Ale on nie, on mówi, trzeciego. Bóg nie był zadowolony, że ma być trzeci. Ale odpowiedź dostał. Widzicie, zobaczmy na dalszy, 10-16 wersetu, żebyśmy do przodu podeszli trochę. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej. Zwróćcie uwagę, że pojawia się nowa postać, której nie było do tej pory na sali. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się królowa matka tak rzekła: Królu, żyj na wieki. Niech cię nie trwożą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach Twojego Ojca znajdowano u Niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnesar, Twój Ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic, król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król, mój ojciec, z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch Bogu spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie. Lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Jako trzeci będziesz panował w królestwie. W dniu, kiedy nie ma odpowiedzi, przypomniano sobie, zwróćcie uwagę, jak Bóg działał przez Daniela dawniej. Na skutek słów króla, mówi nam 10 werset, weszła królowa matka. I to jest ciekawe, do dziś nie wiemy, kim była królowa matka tak naprawdę. Kto to był? Jest kilka możliwości, kim mogła być ta osoba. Oznacza to na pewno jedno, że nie była na libacji, ale usłyszała o tym, że libacja się zepsuła, że coś się stało. I zbyt wiele w życiu już widziała i słyszała, pamiętała o człowieku, który miał mądrość, jakiej ten świat nie mógł się oprzeć, o Danielu, i to ona o nim przypomniała, co nam wskazuje, że Belsazar nie znał Daniela. Królowa mówi o Nabuchodonozorze jako o ojcu Belsazara, zwróćcie uwagę tutaj. To jest ważne spostrzeżenie, którym też się chce zająć. Nie był Nabuchodonozor bezpośrednio ojcem Belsazara. Wiecie, w językach semickich, w ogóle w dawnych językach, często słowo ojciec może oznaczać nawet dość odległego przodka. Na przykład mówi się na Pana Jezusa, że był synem Dawida, prawda? Ale Dawid bezpośrednio nie był zaraz obok jego tatą. Nie chodzili z Dawidem za rękę, Jezus go nie nazywał tata, jak był mały. Dawid żył wiele, wiele lat wcześniej. Mówi się na Żydów, że są dziećmi Abrahama. Nie każdy Żyd jest bezpośrednio synem Abrahama. Dzisiaj właściwie żaden, bo Abraham dawno temu przecież już odszedł. Możliwe jest, że Nabonid też pojął za żonę królową po Nabuchadnezorze dla umocnienia swojej po prostu władzy. Możliwe jest też, że jego matka, że królowa matka była którąś z córek Nebukadnezara. Na pewno nie była to żona Belsazara, króla bezbożnego, o którym czytamy, dlatego że jego żony i nałożnice, Słowo Boże mówi nam wcześniej, były z nim na libacji. A więc nie była to jego żona. Wiemy jedno, że królowa matka w tamtych czasach mogła mieć więcej do powiedzenia niż młoda królowa. Słuchano jej głosy z powodzenia. I jeśli była to żona Nabuchodonozora, to możliwym jest, że była to osoba w jakiś sposób należąca do Pana, w jakiś sposób wierna Bogu, dlatego nieobecna na tej właśnie libacji. Królowa matka mówi teraz o Danielu i z tego wynika, że Belsazar go nie znał zupełnie. Nawet patrząc na niego, pyta go, czy ty jesteś tym Danielem? Od czasów, które wspomina królowa matka, minęło 20 lat. 20 lat temu działy się wielkie rzeczy. I po tym okresie właściwie nikt nie był zainteresowany Bożymi sprawami. Daniel nie zajmował się ich bzdurnymi rozgrywkami o władzę. Miał w tym czasie wielkie Boże wizje, które mu pokazały, jak marnym, jakim pyłkiem jest człowiek w historii, właśnie wizje 7-8 rozdziału. To tłumaczy nam też zniknięcie Daniela przez te lata, bo co prawda wizję otrzymał już za czasów panowania króla Belsazara, ale nie wierzę, że otrzymał tę wizję niechcąco któregoś dnia, jak szedł do pracy. Wierzę, że spędzał czas w modlitwie, rozmawiał z Bogiem, chodził blisko Pana i Pan mu pokazał, co się będzie działo. I te wizje wyraźnie mu pokazały, że to, co ludzie nazywają dzisiaj, nie potrwa już długo. Czy dziś tego właśnie nie uczy nas Nowy Testament? Amen. To, co się nazywa dziś, też nie postoi długo. Zdecydowanie Daniel nie był zwolennikiem Belsazara. I król powtarza teraz Danielowi, jak wielkie pieniądze przyszedł dziś tutaj zapracować. Tak jak bym mówił, słuchaj, przyszedłeś zarobić wielkie pieniądze. Czerwona szata, z powodu której będą ci się wszędzie kłaniać. Bo nie każdy taką może nosić. Złoty łańcuch będzie ją podtrzymywał. A przy tym będziesz trzeci w królestwie. Jeśli odpowiesz, stawka jest większa. Król nie wie, że jego zaszczyty przemijają wraz z nocą, w której dzieje się ta sytuacja. Że już jutro wszystkie nagrody, które oferuje, będą nic nie warte. To jest tak, jak ja bym tobie dzisiaj zaoferował, że ci podaruję 50 tysięcy, a ty byś wiedział, że za 2 godziny będzie załamanie się złotego i to, za to bułki nawet nie kupisz. Cieszyłbyś się takim czymś? I tak jest z obietnicami tego świata. One są zdewaluowane już na samym początku. I przejdźmy dalej teraz, 17 i 21 werset przeczytajmy, od 17 do 21. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Słuchajcie, jak tak można królowi powiedzieć? Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu Nebukadnesarowi. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał zabijał, a kogo chciał zostawał przy życiu, kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami i karmiono go trawą jak bydło, i jego ciało było zraszane rosą niebieską. Aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwami ludzkimi i ustanawia nad nim kogo chce. To jest początek wypowiedzi Daniela. Zwróćcie uwagę, w tej wypowiedzi ciągle nie ma wyjaśnienia tego, co jest napisane na czym? Na ścianie. A przecież po to przyszedł. Twoje dary niech pozostaną u ciebie. To jest odpowiedź na świeckie zaszczyty, jaką miał Daniel. Upominki daj komuś innemu. Szok dla mnie, wiecie, w tamtych czasach. Niech ktoś inny sobie to zabierze. Danielowi ofiarowano zaszczyty, choć nikt nie widział już to, co ja powiedziałem, że nie są nic warte. Dziś ludzie mordują, niszczą, kłamią, oszukują własną rodzinę, matkę, ojca by sprzedali. Własną rodzinę by wpędzili w długi albo w rozpacz, byle swoje ja zaspokoić. Byle zaszczyty jakieś na nich spadły. A Bóg tutaj nas uczy, że dla Bożych dzieci ziemskie zaszczyty nie mają takiej wartości. Gdyż dni zostały policzone i Pan Jezus przyjdzie wkrótce, amen. I On mówi, wy inaczej rządźcie, inaczej innymi bądźcie, zaraz do tego dojdziemy. I warto tutaj teraz powiedzieć coś, kochani, co mamy zapisane w Nowym Testamencie odnośnie zysku. Bo można powiedzieć, no to Daniel dawno temu stał i mówił: królu, porozdawaj upominki komu innemu. Nie jestem zainteresowany zyskami z powodu poznania woli Bożej. Kochani, dotyczy to diakonów, czyli Bożych sług. Ktoś z was może pomyśleć diakon w sensie takim mianowania go przez człowieka. Ja mówię o Bożym diakonie, o słudze Bożym. Daniel był Bożym sługą Starego Testamentu, na którym spełniało się słowo zapisane ponad 600 lat później. W pierwszym liście do Tymoteusza. Paweł powiada, posłuchajcie, mówimy o zysku. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Daniel zaproponowano mu zysk, zgadza się? Duży zysk. Również diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, pisze Paweł do Tymoteusza. Dlatego Daniela nie było na imprezie i nie był zainteresowany upominkami. Dlatego, że udziałem sług Bożych, udziałem twoim, jeśli służysz Bogu, są inne zyski. W tym samym liście do Tymoteusza, jeśli chodzi o zysk diakona, właśnie z takiej postawy, o jakiej mówimy, Paweł pisze 3:13. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. I oto Daniel z powodu wiernej służby zyskał sobie wysokie stanowisko, prawo do występowania w sprawach czego? W duchowych sprawach, w sprawach wiary. Zobaczcie, setki lat wcześniej ta sama prawda działa. Częstokroć to pokazuje. I ja wiem, że tu chodzi o diakonów Kościoła Nowotestamentowego. To nie jest pomyłka z mojej strony. Celowo, bracia i siostry, pokazuje, że wczoraj, dziś, ten sam i na wieki jest nasz Pan. Amen. Te same prawa. Bóg, wiecie, nie był jakiś tam zły pieniacz w Starym Testamencie, złościł się, a w dobrym się trochę uspokoił. Bóg zawsze was miłował, Bóg zawsze kochał, Bóg zawsze od założenia świata Syn Boży wiedział, co się stanie. To nie było coś, co się, wiecie, wymknęło spod kontroli i Golgotę mieliśmy. Daniel nie znał Jezusa w ten sposób, w jaki my go znamy. Wiemy, że to były inne czasy, inny przedział czasowy, inne rzeczy były objawione, ale znał Boga. Bóg jednak się nie zmienia i Daniel wystąpi w sprawach wiary i da odpowiedź pogańskiemu królowi, bez względu na zysk i zapłatę. I tutaj teraz od 18 do 21 wersetu Daniel opowiada niezwykłą historię, która poruszała nasze serca w poprzednich rozdziałach Księgi Daniela, o tym, jak Bóg wiernie prowadził Nabuchodonozora. Nie odpowiada królowi natychmiast na zadane pytanie. Król musi poznać, kochani, powód tragedii, która się zbliża. A to, co ma mu powiedzieć Daniel, jest gorsze niż wiadomość o tym, że się zachorowało na raka. I Daniel musi najpierw sprawę postawić w odpowiedniej Bożej perspektywie. I tak i my mamy patrzeć na Słowo Boże. Amen. Z Bożej perspektywy, nie z perspektywy naszych interesów. Twój ojciec Nebukadnesar był potężnym ponad narodami, lecz pycha sprawiła, że został strącony z tronu i to nie przez ludzi, mówi mu Daniel. Jego duch się rozzuchwalił. Co to znaczy rozzuchwalony duch? Uznał się za Boga. I stracił wtedy swoją chwałę. Żył jak zwierz w lesie, aż podniósł oczy do nieba. I tu pisze, zwróćcie uwagę, 21 werset. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło. Jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce. Jeszcze raz powtórzę główną prawdę historii, którą dziś przerabiamy. Aż poznał, zobaczcie, bracia i siostry, na tą prawdę, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia na nim, kogo chce. Amen, tak? Jezus jest Panem? Jezus jest Panem. Słowo Boże dla króla zostaje dane i to jest koniec czasu łaski dla tego imperium i dla tego króla. 22 do 30 przeczytajmy teraz. A ty, jego synu Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś, lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś. Słyszycie, co on zrobił? Zwracajcie uwagę na Słowo Boże. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni. A ty, twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice, piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Taki jest koniec tego rozdziału. Zwróćcie uwagę, że Daniela obleczono w te wszystkie rzeczy. Podejrzewam, że rzucił to do najbliższej skrzyni w swojej pokoju. To już nie miało wartości. Ale idźmy od początku. Pamiętacie poprzedni fragment, który mówiłem? Daniel powiedział Belsazarowi o wszystkim, co przeżył Nebukadnezar. Pamiętacie to, bracia i siostry, prawda? Czy Belsazar zanegował to, co powiedział Daniel, czy nie? Powiedział nieprawda, nic o tym nie wiem. Nie powiedział. Dlatego, że słowa, świadectwo Nabuchodonozora było spisane właśnie po chaldejsku. Zapisane dokładnie. I bardzo dobrze Belsazar wiedział, że to, co mówi Daniel, to jest prawda. Zresztą Daniel mu powiedział od początku, że ty o tym wszystkim wiedziałeś, prawda? Wiecie, król miał dość odwagi, żeby mu przerwać i powiedzieć nieprawda, nic nie wiedziałem. Zresztą powiedział mu to. Król słucha i nie neguje tego, co mówi Daniel. Nie neguje, bo rzeczywiście wiedział o tym wszystkim. I Nabuchodonozor dokładnie to zapisał. A ty, jego synu. I tu zaczyna teraz Daniel mówić, jak widzi Bóg Belsazara. Pychę zaczyna wymieniać. Co to za grzech jest pycha, bracia i siostry? Pycha to jest grzech Lucyfera. Grzech diabelski. Kiedy człowiek wynosi się. Lekceważenie tego, co wiedziałeś. Co to za grzech? To jest odrzucenie Słowa Bożego. Jakże my ujdziemy, jeśli zlekceważymy? Tak wielkie zbawienie, mówi nam list do Hebrajczyków. Potem pisze o nim jako o wrogu Bożym. Dlaczego podnieść się przeciwko Bogu? Kolejny grzech, jaki popełnił Belsazar, którym mu mówi wprost Daniel. Świętokradztwo. Co to znaczy świętokradztwo? Wie ktoś? Wiecie, ludzie myślą, że świętokradztwo... No nie wiem, do wodę święconą ukraść komuś. Świętokradztwo to jest używać to, co jest oddzielone dla Boga, dla swoich celów. To jest świętokradztwo. Jeśli to, co jest oddzielone, inaczej oddzielone oznacza jakie? Święte, prawda? Wiemy o tym. To, co jest oddzielone dla Boga, jeśli w swoim życiu masz coś, co było oddzielone dla Pana, użyłeś to dla swojego celu, to jest świętokradztwo. To nie jest, wiecie, źle się zachować w kaplicy. Malstwo, tu nie muszę komentować, co to znaczy. To są grzechy, które Daniel wyraźnie mówi w oczy królowi Belsazarowi. Czy wiesz, królu, że twoje tchnienie, to, że oddychasz, jest w Bożym ręku? Pytanie brzmi, czy my to wiemy, bracia i siostry? Ilu z was teraz w tej chwili myśli, że oddycha? Nikt nie zapomniał oddychać? Ile pamiętamy, żeby oddychać? Wiecie, kiedy się kładziemy spać, żona nam nie mówi, słuchaj, tylko nie zapomnij oddychać w nocy. Nie musimy, ale nasz dech jest w Bożym ręku, słuchajcie. I czasami o tym nie myślimy, że Bóg może go zatrzymać w jedną sekundę. Jednak On okazał nam cudowną Bożą łaskę, dał nam Jezusa. Co zrobimy z tym wielkim zbawieniem? Wielka lekcja dla nas, dla człowieka, który w taki sposób jak Belsazar odrzuca Boże zbawienie. Nie ma ucieczki. Belsazar nie otrzymuje szansy, otrzymuje wyrok. I dlatego zanim Daniel mu wyłożył napis, musiał mu to powiedzieć. Tak i tak było z Nabuchodonozorem, twoim ojcem. Wszystko to dobrze wiedziałeś, pomimo to i wymienił mu wszystkie te grzechy. Jeśli Belsazar nie miał wytłumaczenia, ileż bardziej my go nie będziemy mieli. Syn Boży uczynił dla nas dużo więcej. Amen. Dużo dla nas Jezus zrobił. Dał nam dużo większe świadectwo i dużo więcej łaski i cudów uczynił. W moim życiu Bóg uczynił nie jeden cud. Czy w twoim życiu Bóg już uczynił jakiś cud? W czyim życiu Bóg uczynił cud? Podnieście rękę. Gdzie Bóg uczynił cud? Że to nie było obowiązkowe, nie musiałeś podnieść, przecież nie każemy komuś wyjść, komu nie uczynił. Ale Bóg uczynił, Pan Bóg czyni. Bez Jezusa wiemy, że niewiele znaczymy. Nic nie możemy. I dał nam oglądać wielkie świadectwo. I pierwszy list Piotra powiada nam, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. To jest nasze powołanie. Abyśmy wstępowali w ślady Chrystusa, a nie zlekceważyli sobie Słowo Boże i żyli takim, wiecie, zielonoświątkowym czy religijnym, bym powiedział, lekkim życiem, jako jedynie członkowie jakiejś denominacji, czy to baptystów, czy zielonoświątkowców, czy kogoś tam jeszcze. Bóg chce, byśmy byli Mu posłuszni. I w świetle tej prawdy wdzięczny jestem Bogu za Jezusa, za Kościół i za Bożą cierpliwość nad moim życiem. Tyle wam mogę powiedzieć. Wdzięczny jestem Bogu za to, co dla mnie uczynił. Mene tekel uparsin. To był napis w języku aramejskim, chaldejskim. Ale Chaldejczycy go nie mogli odczytać. Wiecie, jak to skomentuje? Biblia też jest w języku polskim. Ale wielu nie może jej odczytać. Bo próbują dla siebie odczytać. Po polsku, gdyby ten napis, ręka napisana, wyglądałby tak. Policzono, zważono, podzielono. Tak w dosłownym tłumaczeniu ten tekst by wyglądał. Ale tutaj trzeba było mądrości Bożej i z tym Daniel przyszedł i jest wyjaśnienie ze Słowa Bożego. Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Skąd dla ciebie Boży czas? Koniec swawoli i lekceważenia Bożego Słowa. Innymi słowy. To czym jesteś? Jest nic nie warte w Bożych oczach. To, co masz, nie jest już twoje, mówi Daniel królowi. Czy nie są to słowa ostrzeżenia, bracia i siostry, dla pysznego człowieka XXI wieku, który myśli w swojej religijności, że jest bogaty i silny, a Bóg mówi, że nie wiesz, że jest biedak i nędzarz, ślepy i goły. Nabądź u mnie, Bóg mówi. Nabądź złota wypróbowanego. Wiecie dlaczego? Bo zostaniesz znaleziony, zważony, policzony i obym cię znalazł takim, jak cię chciałem widzieć. To jest historia o królu, który został znaleziony i nie było w nim żadnego owocu słowa, Bożego słowa, pozostawionego przez Nebukadnezara. Wiecie, ten człowiek, który tutaj ogłaszał się Bogiem, Panem i władcą swojego życia, jest tak podobny do ludzi XXI wieku, którzy też się mają za bogów, panów i władców. I kończąc powoli, zbliżając się do końca, powiem, z tych wersetów tutaj widzę, jak bardzo chcę, jak bardzo wdzięczę Bogu, że jest coś takiego jak przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Że mogę to zobaczyć i mogę pokutować. Że Bóg jak mnie znajdzie, to będę mógł Mu tylko dziękować, że mi powiedział, co było grzechem, bo bym nawet nie wiedział chyba niektórych rzeczy. Jeśli jak na Bożej wadze wypadnie moje życie, zadałem sobie dziś pytanie, siedząc nad tym słowem w biurze. Po jednej stronie tej wagi będą położone moje lata życia, które otrzymałem. Moja służba, moja dobroć, moje dobre uczynki, to kim jestem, a po drugiej stronie Bóg położy Bożą sprawiedliwość. Jak ja będę wyglądał? To jest, wiecie, tak jakby pociąg towarowy po jednej stronie położyli jak Bożą sprawiedliwość, a po drugiej stronie trochę pierza, całe moje dobre uczynki. W jaki sposób teraz ocaleć? Tak właśnie byśmy byli znalezieni. Po jednej stronie Boża sprawiedliwość, a po drugiej nasze dobre rzeczy. Wiecie co? Dziękuję, że Jezus przyszedł do mojego życia. Jakże dziękuję. Wiecie, chcę, żeby to było takie życie, do którego Jezus może podejść i położyć na tym swoją rękę. I taka by była ta waga. Nasza biedna sprawiedliwość i dobroć, Boża sprawiedliwość i Pan Jezus położy na nas rękę i powie, i przeważy. Powie, sprawiedliwi są we mnie, bo są w moim ręku. Chwała Jezusowi. Gdy Jezus puścił to, chcielibyśmy byśmy o sufit uderzyli. Ale trzyma mocno. I się takim życiem chce żyć. Nie, że dobro, które robimy, sprawia, że będziemy zbawieni. My nie dlatego mamy być dobrymi, uczciwymi i prawymi ludźmi, żeby za to być zbawionymi, ale po to, aby święty Bóg mógł z nami chodzić za rękę. Tam, gdzie chodzimy. Na chłopski rozum to mówiąc. Wiecie, nie muszę robić wszystko tak, żeby się jakoś zbawić, bo wiem, że choćbym żył 400 lat jeszcze i czynił tylko same dobre rzeczy przez 400 lat, to czym tak naprawdę moja sprawiedliwość? Wiecie, pewien pastor w Ameryce, słyszałem taką historię, opowiada mi jeden brat. Przyjechał właśnie do zboru, gdzie ludzie uważali, że bez Jezusa też można być zbawionym. Że jeśli człowiek żyje prawym życiem, to Bóg się przyzna do takiego życia. bez względu na to, kim ten człowiek był, zanim usłyszał Ewangelię. I ten człowiek powiedział im taką historię, prawdziwą historię, która się wydarzyła w Ameryce w 70-tych latach. Do zaparkowanego na poboczu samochodu podszedł człowiek, który był przestępcą. A w tym samochodzie siedziała taka młoda para, dwóch młodych ludzi, chłopiec i dziewczyna. Zatrzymali się niefrasobliwie właśnie na tym poboczu, gdzie tamten jechał. I z bronią w ręku kazał wyjść temu chłopakowi z samochodu. Położył się przed samochodem i parę razy rozjechał go tym samochodem. Potem zgwałcił tą dziewczynę i dokładnie to samo z nią zrobił. Tydzień później go złapali. I przyjaciel właśnie brata Watsona, którego znacie, który tu głosił, był w więzieniu usługiwać mu Słowem Bożym, bo ten bandzior poprosił, że chce spotkać się z pastorem. I tamten pojechał do niego do więzienia i zapytał go, dlaczego mnie akurat wezwałeś jako pastora? On mówi, nie wiem, mieszkałem niedaleko twojego zboru i jesteś jedynym pastorem, jakiego znam, o jakim słyszałem, więc ciebie poprosiłem. On mówi, czy wiesz, że to, co zrobiłeś, jest złe? On mówi, wiem i zrobiłem to. Bo on go zapytał, czy rzeczywiście to, co piszą gazety, to jest prawda. On mówi, tak, to jest prawda, zrobiłem to i to jest wszystko prawda. A czy żałujesz? On mówi, żałuję. I po długiej rozmowie tamten człowiek przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i wyznał Bogu swoje grzechy, zanim go odprowadzili, bo dostał wyrok śmierci za to. Jak myślicie, będzie zbawiony czy nie? No niech się ktoś wyrwie, ryzykujcie. Będzie zbawiony, ja wierzę, że będzie zbawiony, bo krew Syna Bożego zmywa wszelki grzech. Ale będzie zbawiony z czego? Z łaski. Powiedzcie mi, gdyby temu człowiekowi Bóg dał jeszcze po tym przestępstwie 100 lat życia i gdyby te 100 lat życia przeżył jako najsprawiedliwszy człowiek na ziemi, czy mógłby pójść do nieba za to, co zrobił 100 lat wcześniej? Widzicie, co to znaczy łaska? To jest właśnie łaska. 100 lat po takim przestępstwie, by dostał od Boga, żeby żył prawym życiem. Czy to by wystarczyło, żeby stanąć przed Bożym sądem? Nasze grzechy to są nasze grzechy. Nic z tym nie zrobimy, słuchajcie. Boża łaska jest nam potrzebna. I dlatego dziękuję, że kiedy moje życie będzie na Bożej wadze, to ja wierzę, że to, co mówi Słowo Boże o łasce, to jest prawda. A ty? Cudowna jest ta Boża łaska. Takie były ostatnie chwile niezniszczalnego, niezatapialnego Babilonu. Takie były ostatnie chwile króla, który odszedł bez nadziei do swoich komnat po tej rozmowie. Bez nadziei, którą całe życie odrzucał, a tamtego dnia, chcę wam powiedzieć, Belsazar najbardziej nadziei potrzebował. Tylko nadziei już nie było. I dlatego Słowo Boże nas wzywa, abyśmy nie lekceważyli sobie zbawienia, póki jest czas łaski. Bo będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale już łaski nie będzie. Będzie płacz i zgrzytanie zębów i ludzie będą mówić, całe życie odrzucałem, a teraz nic mi tak nie trzeba, jak właśnie Jezusa. Wiecie, za oknami, kiedy Belsazar odchodził smutny do swoich komnat i nie wiedział, że jego chwile są już policzone, za oknami było już słychać upadek jego świata, Persowie już otaczali mury miasta. W tą noc Cyrus doszedł do Babilonu, otoczył go i zaczął się zmieniać porządek świata. Król Belsazar nie dożył upadku Babilonu. 16 października, 539 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, zostanie zamordowany. Parę dni później, 29 października 539 roku, wojska perskie wejdą do miasta, do Babilonu przez wodne bramy. Mury były niezdobyte, ale tamtego dnia wyrok na Babilon został podpisany. Jak wiecie, przez Babilon przepływała rzeka. I woda była, tak niski był stan wody, że oni tamtędy weszli, zaskoczyli obrońców Babilonu i było już za późno, żeby się bronić i Babilon padło. I tak się kończy historia o Babilonie. Następny werset to już zupełnie inny świat, inne imperium, inne czasy. Przeczytam wam dwa wersety, z którymi was chcę zostawić. Pierwszy jest napisany w 32 psalmie, to jest 10 werset. Bezbożnym na mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Amen. Jeszcze jeden fragment wam chcę przeczytać. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Taki był życiorys Belsazara. Odszedł i nie zdążyli ludzie dobrze się rozejrzeć, już go nie było. Leżał gdzieś w kałuży krwi i przeszedł do historii tak, jak przeszedł do niej. A zwróćcie uwagę, kiedy zaczyna się następny rozdział, Daniel ciągle żyje. Niech to słowo będzie dla nas zachętą, abyśmy pamiętali, że gdy Bóg położy nasze życie na wadze, to wyrok, który zapadnie, gdy Pan popatrzy na wagę swojej sprawiedliwości, nie będę brzmiał mene, mene, tekel, uparsin. Ale zanim jakikolwiek sąd zdążyłby wydać wyrok, rozlegnie się głos tego, który ma moc stawić was nieskalanymi i czystymi przed obliczem Bożej chwały, a ten głos będzie brzmiał: ten człowiek należy do mnie, obmyłem go w mojej krwi i za niego umarłem na Golgocie. I za to chwalcie Jezusa. Amen. Amen.